Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zaufanie, za to, że mogę być z wami tutaj i ten święty czas dobrze wykorzystać, bo pozwólcie, że jako tytuł wstępu podam trzy fakty z wczorajszego dnia. Wczoraj, kiedy byłem u moich chorych pierwszą sobotę miesiąca z Panem Jezusem, jedna osoba taka, niewiasta lat 98, młoda dziewczyna, mówi do mnie tak przed rachunkiem sumienia. Mówi tak: proszę księdza, czy marnowanie czasu jest grzechem? 98 lat. Drugą chorą mówię tak: poproszę panią, żeby pani się pomodliła, bo jutro zaczynam rekolekcję głosić. Niech Duch Święty działa w tej wspólnocie parafialnej. Ona mówi do mnie tak: proszę księdza, jak ja bym chciała przed śmiercią jeszcze być na rekolekcjach adwentowych. I ostatnia rzeczywistość, którą chcę zacytować tutaj. Mianowicie poprosiłem ją, mówię: wie pani, poproszę panią, żeby pani się modliła za tych, którzy będą w tych rekolekcjach uczestniczyli. Wtedy pani modlitwa, ofiara z cierpienia, myślę, że Panu Bogu będzie bardzo, bardzo przyjemne. Chciałbym ci to powiedzieć, że jest ktoś, kogo nie znasz, kto za ciebie dziś się modli, żebyś dobrze wykorzystał ten czas, który jest tu i teraz, który się nie wróci. Ten czas minie, za godzinę już nie będzie tej chwili. Teraz jest najważniejsza godzina w ciągu całego tygodnia. Od tej godziny tak wiele zależy w tym tygodniu, który się rozpoczyna. Godzina łaski to każda Eucharystia. Godzina łaski. Nie wiem, co Duch Święty w te rekolekcje w twoim życiu zrobi, ale wiem, że może. Zależne jest od tego, czy ty pozwolisz na to. To tak, jakbyśmy poszli do lekarza i lekarz mówi: proszę się rozebrać. A ty pokazujesz kawałek ręki i mówisz tak: panie doktorze, pan mnie zbada tylko tutaj i to wystarczy. Nie? No przychodzimy do Pana Boga, żeby otworzyć przed Nim całe nasze serce. Tak jak jesteśmy. Zobacz, przed Panem Bogiem nie trzeba udawać. My jesteśmy w świecie nauczeni do różnych ról wykonywania. Niestety życie wtłacza nas czasami w pewne role. Zmusza nas do grania pewnych ról. Ale tutaj przed Bogiem nie musisz udawać. Tu Bóg prześwietla twoje serce. Chciałbym zaproponować tobie i sobie taki temat rekolekcji: paradoksy w naszej wierze. Paradoksy to wydaje się, że to jest coś, sytuacja jakaś pozornie niemożliwa. Dwie jakieś rzeczywistości, które wzajemnie się wykluczają. Dwa jakieś fakty, które są sprzeczne ze sobą, z przyjętą powszechnie opinią. Na przykład pamiętacie sytuację, kiedy uboga wdowa, Pan Jezus siedział, przyglądał się, jak Żydzi wrzucali ofiary do... Jest zdjęcie. Dziękujemy. Jak wrzucali ofiary do skarbony, pamiętacie? I wszyscy wrzucali i nagle podchodzi uboga wdowa, Jezus tak siedzi, przygląda się, jak ksiądz proboszcz teraz przyglądał się. Tak jak wchodzimy do kościoła, Bóg też nam się przygląda, nie? To jest niesamowite. Wchodzimy, Jezus się przyglądał i mówi: ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich. Apostołowie otwierają oczy zdziwienia, jak to? Nie? Jak to jest? I właśnie chciałbym zachęcić cię, siostro i bracie, do tego, żebyśmy się zanurzyli w te paradoksy, bo my często w życiu tak pływamy po powierzchni, a dzięki paradoksom zaczynamy myśleć i wnikać trochę w głębie, chociaż trochę, po to, żeby bardziej zrozumieć tę prawdę wiary, którą Pan Bóg chce nam przekazać. Bo dzięki tym słowom, że ona wrzuciła najwięcej, zobaczcie, my to pamiętamy i ta prawda wiary żyje w naszym życiu. I to jest właśnie o to chodzi. Dlatego zapraszam cię, siostro i bracie, na tą drogę tych naszych rekolekcji. Czasami rekolekcje trwają ileś tam dni, u nas będziemy 3 dni mieli na to, czas bardzo konkretny, zamknięty. Mogą być rekolekcje bardzo krótkie. Najkrótsze rekolekcje, jakie przeżyłem w swoim życiu, to trwały kilkanaście sekund. Wyobraźcie sobie rekolekcje kilkanaście sekund. Otóż na Grochowie, gdzie pracuję na co dzień, są panowie, którzy żyją z żebractwa i z picia alkoholu niestety. To jest dramat tych rodzin. Współczuję szczególnie żonom tych mężów, tych panów, bo one są naprawdę kobiety mocno doświadczone przez to życie, ich słabość. I idzie taki pan do mnie, zbliża się, tak jakbyś stamtąd idzie w moim kierunku. Ja tak sobie myślę, patrząc na niego, oho, pewnie będzie chciał pieniądze. No i on tak idzie, do mnie dochodzi i mówi tak, pewnie ksiądz myśli, że będę chciał pieniądze. Ja mówię, skąd on wie? Mówi, nie chcę dziś od księdza pieniędzy, ale mówi, chcę od księdza Boga. Szacun, zawstydziłem się, oceniłem tego człowieka, który do mnie szedł, a Bóg zna tylko nasze serce. W związku z tym chciałbym zaprosić Cię właśnie na te rekolekcje. Słuchaj, proszę Cię, daj Panu Bogu i mi szansę, dobrze? Daj Panu Bogu i mi szansę. Może na początku nie podoba Ci się coś w moim stylu, może myślisz sobie, co za pajac jakiś wyszedł i tutaj pajacuje, ale chciałbym, ja dam z siebie 99%, naprawdę, jestem szczery, dam z siebie 99%, ale daj Ty tę szansę Panu Bogu swoją obecnością i tym, że będziesz chciał wejść na tę drogę myślenia, którą Ci zaproponuję. A zatem dzisiaj pierwszy temat jeszcze dla dziadków i babci, kochani babcie i dziadkowie, będziemy także mówili sobie w późniejszym czasie o świecie postmodernistycznym, w którym żyjemy. Będziemy starali się rozumieć, dlaczego nasze wnuki, nasze dzieci tak postępują. Dlaczego wnuk czy dziecko mówi do swojego rodzica, mam prawo do tego, tego, tego i tego. Ono nasiąka w tym świecie postmodernistycznym i teraz w konfrontacji z Tobą używa tych argumentów, które słyszy na co dzień. I chciałbym, żebyśmy też się na tym zastanowili, na temat miłości, jaka jest ta miłość, ale do rzeczy, konkretnie. Dzisiejszy temat, jaki chciałbym Ci zaproponować, to, siostro i bracie, taki temat, paradoks, wyzbywając się, dojrzewasz. Wyzbywając się, dojrzewasz. Czego muszę się wyzbyć i w czym dzięki temu będę dojrzewał, dojrzewała? Na początku postać biblijna, Salomon, pewnie pamiętasz, to trzeci król izraelski. Pierwszy był Saul, drugi Dawid, trzeci Salomon. I król Salomon, kiedy umiera Dawid, król Salomon idzie składać ofiary, czytamy w Piśmie Świętym, jako bardzo młody chłopak, boi się tego, co ma przed nim nastąpić, wielka odpowiedzialność przed nim i raptem w nocy, jest tam napisane taki pięknie w Piśmie Świętym, w nocy we śnie objawia mu się Bóg i mówi do niego słowa, proś o co chcesz, proś o co chcesz. Niesamowite. Gdyby tobie dziś wracasz do domu, objawia się Pan Bóg i mówi, proś o co chcesz. To o co byś prosił, o co byś prosiła? Co jest Twoim największym pragnieniem serca? Co w Twoim sercu jest największą może boleścią także? Może życie Twoich wnuków? Może życie Twoich dzieci? Może troska o nich, że w życiu, mówiąc delikatnie, narozrabiani? I kiedy Bóg przychodzi z taką propozycją do Salomona, Salomon prosi o mądre serce, o serce zdolne do rządzenia, o serce zdolne do słuchania. Zobacz, jaka niesamowita prośba. Salomon prosi o serce zdolne do słuchania. Tak ta prośba się spodobała Panu Bogu, pamiętacie z Pisma Świętego, że Pan Bóg mówi tak, dobrze, ponieważ poprosiłeś o to, nie poprosiłeś o inne rzeczywistości, daję Ci serce mądre, zdolne do słuchania, ale także daję Ci to wszystko, co jest inne, i bogactwo, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, siostro i bracie, tak myślę sobie, że nie ma nic piękniejszego na świecie, niż rozumieć na modlitwie to, co Pan Bóg do mnie mówi. Pan Bóg, który mnie skonstruował, który wie, jak funkcjonują we mnie wszystkie części, nie ma nic piękniejszego, niż rozumieć to, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia w tej konkretnej mojej sytuacji życiowej, w której jestem. Jak z tego bagienka mojego życiowego czasami wyjść? Piękna rzeczywistość. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że nasza modlitwa różnie wygląda. Zdaję sobie z tego sprawę, że nasza modlitwa czasami jest potokiem, który zalewa osobę Pana Boga. Zdaję sobie z tego sprawę. Kiedy dziadkowie, rodzice oskarżają siebie za grzechy swoich dzieci. Co zrobiłam złego, że mój syn czy wnuczek tak żyje? Nic. Może być tak, że nic. Zobaczcie, że nasza rzeczywistość modlitwy zaczyna się, powinna się zaczynać od tego zasłuchania. Bóg, który ma propozycję dla mnie wyjścia z tej sytuacji, ale muszę go słuchać. Muszę, przy księdze to tak łatwo się mówi. Nie? Ja wiem. Ja wielokrotnie też sam zderzam się z tą rzeczywistością, kiedy wracam, kiedy widzę coś, co jest jawnym okrucieństwem i pytam Pana Boga na modlitwie: Panie Boże, zrób coś z tym, dlaczego milczysz? To tak jak byłem po kolędzie u Pana, który wyciągnął mi rękę, na ręku przed ramieniem miał numer z Oświęcimia, z Auschwitz, i pyta się mnie: gdzie był Bóg, proszę księdza, gdzie był Bóg? Gdzie był Bóg? Ja nic nie odpowiedziałem. Bo jestem świadom, że moja odpowiedź mogła być niezgodna z prawdą. Siostro i bracie, pamiętasz słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział tak: uważajcie na samych siebie, żeby wasze serca nie było ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Moje serce ociężałe wskutek trosk doczesnych. Moje serce ociężałe jest symbolem serca zniewolonego. Coś, co mnie tak zgniata w moim życiu, że odbiera mi radość życia. Czasami mówią sobie: proszę księdza, ja nie mam z czego się cieszyć. Ja nie mam się z czego cieszyć. Kredyt 30 lat i zaczyna się litania porażek życiowych. Nie mam się z czego cieszyć. Co ksiądz mi tutaj opowiada? Zobaczcie, nasze serce może być tak zniewolone, przygniecione przez te troski doczesne, że przestajemy żyć dla Boga. Przestajemy żyć Bogiem. Nasze serce już jest tak wypełnione, że tam nie ma miejsca, żeby cokolwiek innego wcisnąć. Pamiętam historię z kolędy. Wchodzę do pewnego domu, zawsze jak wchodzę, patrzę w karcie, kto mieszka. Pewnie każdy ksiądz tak robi. Patrzę w karcie, młode małżeństwo, ona 36 lat, zmarła 2 lata temu. On, młody ojciec, zostaje z dwójką małych dzieci. Wyobraźcie sobie klimat. W zeszłym roku, patrzę, nie przyjął księdza, nie było go. Wiecie, z takim drżeniem serca mówię: dzwonię, nie wiem co powiedzieć, może będę milczał, ale dzwonię. Dzwonię do niego, on otwiera, mówi: proszę, niech ksiądz wejdzie, zapraszam. Patrzę, dwoje małych dzieci, zaczyna biegać, jeden taki chłopczyk zaczął, przybiegł od razu, taka widać, że dzieci pełne miłości, życzliwości, otoczone tak pięknie miłością przez tego ojca. I za chwilę przychodzi babcia, mieszka w klatce obok, no bo czuje powinność, że musi tą matkę gdzieś tam zastąpić, że wie, że musi to zrobić, nie? Babcie są niesamowite w tym. Potrafią być tak ofiarne. I zadaję pytanie temu panu, mówię: tak, proszę pana, to o co się pomodlimy? A on mówi do mnie: księdza, za żonę. No i zaczynamy się modlić za żonę. Dzieci też pięknie, ręce złożone, modlą się za żonę, za mamę. Potem siadamy, jest taki moment, on się nie odzywa, ja też tak staram się być bardzo delikatny, żeby nie urazić, broń Boże, jego cierpienia. I w pewnym momencie pytam, może Pan ma jakieś pytanie, chce Pan o coś zapytać. A on mówi do mnie, uważaj, mówi do mnie tak, proszę księdza, ja już o nic nie pytam, ja tylko ufam. Ja o nic nie pytam, ja tylko ufam. Słuchajcie, są pośród nas tacy mocarze wiary. Tak Pan Bóg ich przez życie przeprowadził, takie doświadczenia ma jakieś naprawdę w swoim życiu, że to są takie latarnie, takie światła wiary, że jak się zbliżamy do nich, to czujemy się tacy. Tacy mali. Bo nie wiemy, jak my byśmy zżyli w tej sytuacji. To jego serce tak ściśnięte przez to doświadczenie, tak wyzute z tego egoizmu, przez to cierpienie, że on cały napełnił się Panem Bogiem. Ja już nie pytam, ja ufam. Niesamowite doświadczenie. Papież Benedykt XVI, moim zdaniem największy z teologów XX wieku, powiedział tak. Jedną z głównych pokus, jakie czyha na człowieka w każdej epoce, jest pożądanie dóbr materialnych i mylenie bogactwa ze szczęściem. Mylenie bogactwa ze szczęściem. Zobacz, siostro i bracie, dobra materialne są moralnie obojętne, ani dobra, ani złe. Ani dobra, ani złe. Ja z dobrami mogę, ze 100 zł mogę zrobić coś dobrego, a mogę zrobić coś złego. I zobacz, często człowiek, który staje się coraz bardziej otoczony tym światem materialnym, jak w dzisiejszym świecie materializmu, niestety jesteśmy otoczeni tym materializmem takim mocnym. Wydaje nam się, że im więcej tego materializmu, tym jesteśmy bardziej pewniejsi, mocniejsi, bardziej szczęśliwi. Nie jest tak, dobrze o tym wiecie. Bo wystarczy jedno takie doświadczenie, nad którym nie zapanujemy, i cały nasz misterny plan po prostu się rozwala. Przykład. Chłopak 14 lat. Przychodziłem do niego do szpitala z Panem Jezusem, przyjmował sakramenty, rozmawialiśmy. Jedynak bogatych rodziców. Bardzo bogatych. I pierwsza nasza rozmowa taka jest. Ja mówię do niego, pewnie ciężko przeżywasz to doświadczenie choroby. On mówi do mnie tak, proszę księdza, 14 lat, proszę księdza, przed chorobą moi rodzice chcieli się rozejść. Tata sobie znalazł inną panią, mama znalazła sobie innego pana, wydawało się, że są szczęśliwi. Moja klasa w szkole prywatnej, do której chodziłem, rodzice płacili potężne pieniądze, to była klasa banda egoistów, zapatrzonych w swoje ciuchy, rzeczy i tak dalej, i gadżety. Mówi, a teraz tak, w czasie mojej choroby mój tata z mamą przyjeżdżają do mnie, w czasie drogi rozmawiają. Mało tego, zaczynają się razem modlić. Moja klasa zaczyna zbierać pieniądze na to, żeby przyjechać do, pomagać chorym osobom. Moja klasa, banda egoistów. I myślę sobie, ten chłopak mówi tak, proszę księdza, na razie to ta choroba to jest błogosławieństwo. Rozumiesz to? Szok. Znalazłem taką wypowiedź jednego z psychologów, który tak opisuje człowieka, który chce ciągle pożądać, posiadać, mieć, zapełniać swoje serce. Zobacz, jaka jego tragiczna charakterystyka tego człowieka. Mówi tak. Dla zdobycia kolejnych rzeczywistości gotów jest poświęcić swoje sumienie, godność, więź z Bogiem, rodzinę, młodzieńcze marzenia, aspiracje. Wpada w spirale pożądania. Natrętne dążenie prowadzi go do szpony uzależnienia. Staje się panem tego, co posiada, ale to, co posiada, zaczyna panować nad nim. Staje się sługą tego, co zdobył. Czuje obsesyjne pragnienie dalszego bogacenia się. Nie widzi już innego sensu życia. Nie dostrzega innych źródeł radości. Pozostaje obojętny na potrzeby bliźnich. Dopuszcza się niesprawiedliwości, korupcji, niegodziwości, byle tylko nadal mieć. Tragiczna rzeczywistość współczesnych czasów. Jeszcze raz powtarzam, posiadanie nie jest problemem. Problemem jest, że to, co posiadam, jeśli mnie posiada, wtedy jest problem. Papież Franciszek powiedział tak: gdy serce czuje się bogate, jest tak bardzo zadowolone z siebie, że nie ma w nim już miejsca na Słowo Boże, na to, by kochać braci, ani cieszyć się najważniejszymi rzeczami w życiu. Gdy serce czuje się bogate, zapełnione niczym, się nie potrafi już tak naprawdę cieszyć. Materialista staje się głupcem, zachłanność staje się cechą, która go zniewala. Człowiek chciwy przestaje kochać, bo ciągle jest niezadowolony. Ciągle chce mieć więcej. Sztuka umiaru, sztuka posiadania w taki sposób, żeby to coś mnie nie posiadało. Papież Jan Paweł II powiedział, że chrześcijanin to człowiek daru. Chrześcijanin to człowiek daru. Ja jak patrzę, jak ci dziadkowie, chodzę teraz po kolędzie, tak jak wasi kapłani tutaj, chodzę po kolędzie, jak ci, ja wiecie, wchodzę i babcia, dziadek na regale mają zdjęcia swoich wnuków, chwalą się. Proszę księdza, ksiądz popatrzy, to jest moja familia. Ja każdego dnia się za tego się modlę. Będziemy sobie mówili o tym innego dnia. Ale to jest dar. Chrześcijanin to człowiek daru. Zobacz, na sądzie ostatecznym Pan Bóg nie zapyta mnie jako księdza, nie zapyta księże Mariuszu, nie zapyta mnie, jakim samochodem jeździłeś, tylko zapyta mnie, kogo tym samochodem przewiozłeś. Pan Bóg ciebie jako małżonka, współmałżonka nie zapyta, w co byłaś ubrana na niedzielnej Eucharystii, chociaż to też jest ważne, ale zapyta ciebie i współmałżonka, jak służyłaś, jak służyłeś współmałżonkowi. Bo zobacz, te dwa sakramenty, pamiętacie 7 sakramentów świętych, tak? Pamiętacie? Halo? Pobudka? Nie spać. Pamiętacie 7 sakramentów świętych? Są podzielone na 3 części. Z katechizmu pamiętacie, nie? I ostatnie dwa sakramenty, sakramenty służebne. Kapłaństwo i małżeństwo to dwa sakramenty służebne. Ksiądz proboszcz służy swoim parafianom. Naprawdę. A żona służy mężowi. Mąż służy żonie. Będziemy sobie o tym mówili, o miłości ofiarnej kolejnego dnia, czym ona jest, w czym się przejawia, żeby mądra miłość nie stała się naiwną. Będziemy, drogie żony, sobie o tym mówić. Ale z tego zdamy sprawę Bogu. I ja, i ty. I ja, i ty. I dobrze o tym wiesz. Mamy nasze serce wycisnąć, wyzbyć się, żeby stało się wolne, ale czym je napełnić? Czym je napełnić? Czym napełnić serce? Pamiętacie słowa Pana Jezusa? Ojcowie chrzestni, tata chrzestny. Pamięta takie słowa Pana Jezusa? Jak Pan Jezus powiedział tak: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Nasze serce ma być pokorne. Ale pokorne to nie znaczy przepraszające, że żyje. My czasami, chrześcijanie, zobaczcie, to jest przedziwne, ale w XX wieku zginęło najwięcej chrześcijan z powodu prześladowań niż przez 19 stuleci. Wiek XX to jest koszmarny wiek, prześladowanie ludzi, mordowanie ludzi. Najwięcej. Zobaczcie, że skoro mamy uczyć się pokory od naszego Pana Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus nie przepraszał za to, że żyje. Kiedy dostał w policzek, to co zrobił? Nastawił drugi? Tak? No, ciekawe. Tak powiedział wcześniej, ale potem nastawił drugi? Powiedział nie. Jeśli źle powiedziałem, to udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Pan Jezus nie jest, przepraszam za słowo, ciapą życiową. I tak samo my, chrześcijanie, mamy rozumieć dobrze pokorę. Czym jest pokora? Znalazłem takie piękne definicje pokory. Pokora to jest nie tylko właściwa, mądra ocena samego siebie, zobaczenie swoich zalet i wad, ale pokora to jest ustąpienie miejsca po to, żeby ktoś inny mógł wzrastać. Jakie to jest piękne. Bóg chce, żebyś wzrastała w miłości małżeńskiej. Bóg chce, żebyś wzrastał w miłości do swojej rodziny. Zrobi ci miejsce. Będziemy sobie mówili o miłości umywania nóg ostatniego dnia. Jak ćwiczyć pokorę? Ktoś ma pomysł? Jak ćwiczyć pokorę? Księdza już ksiądz tyle gada, już może ksiądz skończyć. Jeszcze wytrzymaj. Walcz. Znacie ten kawał, że podobno księża, wiecie, jaki będą mieli księża ten, pokutę w czyśćcu, wiecie? Będą słuchać za karę swoich kazań. Dobrze. Wracamy do tej pokory. Cztery punkty ćwiczenia pokory, drodzy małżonkowie. Wszyscy. Ja także. Pierwszy punkt ćwiczenia pokory i rozwijania swojej pokory to jest uznać swoją wartość. Moi kochani, jacy my czasami jesteśmy okrutni dla siebie. Jacy my czasami jesteśmy osobami, którzy karzą samych siebie. Pan Bóg nam to przebaczył już dawno w sakramencie pokuty, obmył nas swoim miłosierdziem, a my nadal w naszej pysze zły duch ciągle nam... A jak mogłaś to zrobić? Jak ty zrobiłeś to? Zły duch ciągle nam to podpowiada. Syci nas. Ja mówię, zostaw to, skoro Bóg ci to przebaczył, zostaw to. Słuchajcie, czasami mówię do kobiet w podeszłym wieku, czasami mówią, proszę księdza, ja dokonałam 3 aborcji. Ja nie mogę. Ja mówię, już zostaw to. Bóg ci to przebaczył. Twoje dzieci są w niebie. Spotkasz się z nimi, ale już nie żyj tym. To są dramaty, naprawdę dramaty. Uznaj swoją wartość. Dopóki nie uwierzysz, że jesteś wart kochania, że jesteś godzien kochania, że masz być kochany, bo jesteś podmiotem, nie będziesz w stanie kochać innych. Mówię to bardzo szczerze. Bo będą kompleksy ciągle z nas wyłaziły i ciągle będziemy niezadowoleni. Druga rzecz. Jeszcze tylko 3. Druga rzecz. Przyjmuj i mów komplementy. I uwaga. Która żona w tym tygodniu mówiła komplement mężowi, ręka do góry? Jedna? Halo, żony. Druga? Trzecia? Czwarta. Dziękuję. Prowokuję. Ale zobaczcie, że my często widzimy to, że jest kropka brudna na ścianie i widzimy całości, że jest jeszcze coś dobrego. To jest problem. Mówić komplementy żonie, mężowi, chwalić nawzajem, mówić kochanie, jak to pięknie zrobiłaś. Ona oczekuje tego od ciebie. Zobacz, na przysiędze małżeńskiej ślubowałeś jej miłość. Nie tylko wierność i uczciwość, ale także miłość. Jeśli zaniedbujesz tę miłość, to znaczy, że powinieneś się z tego spowiadać. Naprawdę. Oczywiście zobaczcie, że pokora musi być prawdziwa. Pamiętam sytuację z kolędy, kiedy wchodzę do domu, czuję taki zapach, wiecie, świeżo pieczonej szarlotki, pięknej, pachnącej. No i jak widać, po mnie lubię jeść. I myślę sobie, może poczęstuję Pani tą szarlotką. Więc Pani poczęstowała mnie tą szarlotką po modlitwie i jem tę szarlotkę pyszna. I mówię do niej, do tej Pani, mówię tak, proszę Pani, ta szarlotka jest boska. A ona mówi tak, nie udała mi się, nie, taka niedobra jest, taka słaba taka, nie. Dlaczego? Zamiast powiedzieć, proszę księdza, no cieszę się, że księdzu smakuje, nie? Fajnie, cieszę się, że się udała, Bogu niech będą dzięki. Zobaczcie, ludzie w Azji, w Armenii, polecam ten kraj, Gruzję, mówią tak zawsze, kończą coś, mówią i na końcu mówią, jak Bóg da, jak Bóg da. Zrobię to, 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 jak Bóg da. Mam świadomość, że wiele ode mnie zależy, ale ostatnie zdanie zawsze do Pana Boga. Trzecia rzeczywistość. Zamiast mówić o sobie, najpierw posłuchaj, co ma do ciebie druga osoba do powiedzenia. Trudna rzecz. Wracasz z pracy, żona cię wita, ktoś cię wita i pytasz, kochanie, jak ci minął dzień? Powiedz mi, czym żyje dziś twoje serce? Oczywiście mąż, jak wraca z pracy, to co najważniejsza? Micha, nie? No bo chce chłop zjeść. No co ona będzie tam opowiadała o zakupach, jak on jest głodny? On nie będzie słuchał, nie? Ale wsłuchać się w czyjeś serce, to, co ma mi do powiedzenia w tym dialogu małżeńskim, to jest bardzo istotne. Wreszcie czwarta rzeczywistość, trudna, rezygnuj dla dobra innych. Nie szukaj w tym uznania. Zrezygnować z czegoś, mądra miłość, ofiarna miłość, która rezygnuje dla dobra innych. Bardzo ważna rzeczywistość. Wiesz, siostro i bracie, musimy się wyzbyć czegoś po to, aby wzrosnąć, aby dojrzeć. Pan Bóg chce, żebyśmy wzrastali. Pan Bóg chce, żebyśmy dojrzewali. Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli marni w naszej miłości. Szkoda życia na marne życie. Nasze życie ma być piękne w miłości Bożej. Każdy z nas ma je pięknie przeżyć. Zapraszam Cię na te kolejne dwa dni naszych rekolekcji. Będziemy sobie mówili o kolejnych paradoksach, będziemy sobie mówili o kłamstwie złego ducha o nas, kłamstwie złego ducha wokół nas, będziemy sobie mówili o takich boskich przymusach, które rodzą się w nas, po to, żeby budować jedność małżeńską. Będziemy sobie mówili, jaki jestem w oczach Bożych, jakie są języki miłości, którymi żyję na co dzień. Do tego serdecznie się zapraszam. Będziemy sobie mówili o miłości Boga, jak Bóg nas kocha, jak postrzega, jaka jest dojrzała miłość Pana Boga. Zapraszam Cię serdecznie. Ostatniego dnia będę miał prezent dla każdego z Was, kto będzie chciał oczywiście. Będzie 25 sposobów okazywania miłości żonie i mężowi. Co ksiądz wie o miłości małżeńskiej? Ja nie wiem w ogóle. Ja to od Was wiem. To Wy mi powiedzieliście. Moi małżonkowie, z którymi pracuję na co dzień, ja tylko to spisałem i dodałem treści ewangeliczne. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Mam świadomość, że długo mówiłem, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę każdy z nas wyjdzie z tego spotkania z Bogiem lepszy. Chociaż troszkę. A jak i chociaż troszkę, to już dobrze. Spotkamy się kolejnego dnia w poniedziałek i wtorek. Serdecznie Was zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Dajmy sobie wszyscy szansę. Dziękuję Wam bardzo za cierpliwość.